Łukasz Brodzik, dobry wieczór Państwu w audycji Między Wschodem a Zachodem. Dziś w Radio Zachód moimi gośćmi będą Adam Ruszczyński, publicysta Radia Zachód, Poltaru Zachód 24 i Gazety Lubuskiej. Także dzień dobry.
Dobry wieczór, dzień dobry.
Już wieczór. 18 godzina wprawdzie, ale młoda to jeszcze wieczór. Krzysztof Chmielnik z nami również, publicysta Radia
Państwa,
Zachód.
Witam Państwa, witam szanownych kolegów. Pada deszcz.
No tak, ale dzieje się między wschodem a zachodem. Ta audycja dziś, no, proroczy trochę tytuł, bo my będziemy rozpięci między tym wschodem bliskim, dalszym, a zachodem także tym bliższym i dalszym mocno, bo sporo się dzieje w polityce. Sporo też się dzieje pod kątem nie tylko gospodarczym, ale militarnym, przemian społecznych. No i dzisiaj trochę o tym wszystkim chcielibyśmy z Państwem, czy Państwu opowiedzieć, porozmawiać z naszymi publicystami. A może zacznijmy od tych bliższych spraw, bliższych chronologicznie, bo raptem w ostatnich dniach Mateusz Morawiecki wizytował w Kijowie, w stolicy Ukrainy. Tam spotkał się z prezydentem Zełenskim. No i tam też zapewnił o tym, że przekażemy polskie uzbrojenie z pomocy właśnie Ukrainie, ale także rozmowa była o formacie współpracy na linii Kijów-Warszawa-Londyn, czyli nowym formacie współpracy między Polską, Anglią, Wielką Brytanią, a właśnie Ukrainą. Ten wydźwięk wizyty premiera Morawieckiego zdecydowanie pozytywny dla Ukrainy, to już głosy płynące chociażby z samej Ukrainy, tak oceniła to tę wizytę politolog Olesia Jachno. A jak ocenia się tę wizytę w Polsce i na świecie? Te komentarze możemy podsumować sobie tutaj. Co oznacza ta wizyta, Adam Ruszczyński?
Warto podkreślić, że tego samego dnia, czyli we wtorek, w Kijowie był zarówno premier Mateusz Morawiecki, jak i premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. I to jest bardzo znamienne, że tego samego dnia przywódcy czy premierzy, szefowie rządów tych dwóch krajów zrobili wizytę w Kijowie, bowiem to się wiąże ściśle z nowym formatem, który powstał świeżutko na naszych oczach, formatem brytyjsko-polsko-ukraińskim.
On tworzy nam tą trochę linię omijającą Niemcy.
Właśnie.
W zaskakujący sposób.
To jest doskonałe spostrzeżenie. Niemcy dzięki tej swojej kunktatorskiej polityce praktycznie wypadły z gry ostatnio, jeśli chodzi o Ukrainę. A przypomnijmy, że Niemcy pozycjonowały się bardzo wysoko jako jeden z krajów, który właściwie współdecydował czy rozstrzygał o losach Ukrainy. Teraz Niemiec w tych rozmowach praktycznie nie ma. Do gry weszła Polska dzięki także postawie Wielkiej Brytanii. Tu niewątpliwie doszło do głębszego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią, ponieważ Stany Zjednoczone pilnują Morza Południowochińskiego i tego, co się dzieje wokół Tajwanu. Stąd zapewne porozumienie brytyjsko-amerykańskie mające na celu skoncentrowanie się Wielkiej Brytanii, czyli jak gdyby odciążenie Amerykanów, czy może nie tyle odciążenie, ale uzupełnienie sił amerykańskich, o czym również świadczy wysłanie przez Brytyjczyków całkowicie nowej grupy batalionowej do Estonii. Brytyjczycy sprzedają broń defensywną Ukrainie w ten sposób, wspierając znacząco jej potencjał, powiedziałbym taki antypancerny. Rosjanie dysponują dużą przewagą w czołgach, natomiast te czołgi można zwalczać przy użyciu brytyjskich pocisków przeciwpancernych.
Bo te, no i wystarczy piechota.
Skuteczne. Tak, i wystarczy piechota, nawet lekka piechota. To nie musi być, powiedzmy, dywizja ciężka wyposażona w czołgi, artylerię klasyczną i artylerię rakietową. Ale wróćmy do tego formatu. Jeżeli policzymy ludność Ukrainy, ludność Polski i ludność Wielkiej Brytanii, to te trzy kraje górują zasobami demograficznymi zdecydowanie nad Rosją. Jeżeli porównać potencjał trzech armii, bo to oczywiście pomijając, ja mam na myśli wojska lądowe, a nie wszystkie nuklearne zasoby Rosji, wiadomo, to jest nadal potężne mocarstwo nuklearne, no ale nikt nie przeprowadził żadnej wojny nuklearnej poza zrzuceniem dwóch bomb na Hiroshimę i Nagasaki, to mimo, że wiele krajów dysponuje potencjałem nuklearnym, to on nigdy nie został użyty. I liczy się tak naprawdę ten potencjał lądowy, potencjał marynarki czy potencjał lotnictwa. I tutaj Brytyjczycy z całą pewnością będą się z Amerykanami wymieniali obecnością na Morzu Czarnym. Kluczowym portem jest tutaj Odessa. I utrata Odessy przez Ukrainę zasadniczo zmieniłaby układ sił na całym Morzu Czarnym, ponieważ Rosjanie posiadają, jak wiadomo, Krym. Teraz to, że Polacy zaczynają dostarczać Ukraińcom broń defensywną, jak się mówi, bo to jest kilkadziesiąt tysięcy sztuk pocisków artyleryjskich. To są wyrzutnie, ręczne wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych typu Grom i ostatnio, wczoraj minister Błaszczak powiedział, że także Piorun. One dość skutecznie zestrzeliwały już rosyjskie samoloty i helikoptery w wojnie z Gruzją, bowiem Polacy ten sprzęt dostarczyli Gruzji w 2008 roku i spadł jeden Su na pewno i kilka rosyjskich helikopterów bojowych. A więc sprzęt jest skuteczny, przynajmniej był skuteczny wtedy. Poprzez dostarczenie broni Ukrainie Polska wchodzi do dosyć elitarnej grupy krajów, które zdecydowały się na ten krok, bo zdecydowała się Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, Czechy i Polska. I to wszystko. Natomiast obserwujemy w związku z napięciem wokół Ukrainy także inne zachowania. Można powiedzieć, że Europa nie jest monolitem, NATO nie jest monolitem, bo na przykład Węgrzy powiedzieli, że oni nie chcą wzmocnienia w postaci wojsk amerykańskich. To samo powiedziała Bułgaria. Wizyta Orbana u Putina jest wizytą dość wymowną, a więc Węgry to jest kraj miękkiego podbrzusza NATO, niestety. Mimo wielu sympatii, czy też wielu wspólnych interesów wiążących Polskę z Węgrami, tutaj nie ma spójności. Także Niemcy są tym krajem miękkiego podbrzusza. Także Chorwacja. No, Francja tradycyjnie. Zresztą Francja nie ma znaczącego potencjału lądowego. Francja ma zaledwie nieco ponad 200 czołgów. A poza tym Francja jest mocno zaangażowana w pasie Sahelu. I armia francuska jest też rozrzucona na dość rozległym imperium, tym postkolonialnym Francji. Także myślę, że Francja nie będzie odgrywała żadnej militarnej roli.
Muszę ci na chwilę przerwać, bo monolitem także w sprawie tego sojuszu czy przekazywania broni na Ukrainę także nie jest polska klasa polityczna. Ostatnio wypowiedź w tej sprawie także na Twitterze przekazał były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski, który napisał tak: dawanie gwarancji bezpieczeństwa, których nie można lub nie ma się intencji wypełnić, budzi niebezpieczeństwa dla obu stron. Po pierwsze, kraj zagrożony staje się odważniejszy niż być powinien, a po drugie, to jemu gwaranci przekazują decyzję o byciu wciągniętym do wojny. To także skomentował Marek Jurek, który stwierdził, że rzadko się zgadza z ministrem Sikorskim, byłym ministrem Sikorskim, ale tym razem trudno się nie zgodzić. Czy Krzysztof Bosak z Konfederacji, który dodał, że nie może być żadnych nowych sojuszy międzynarodowych bez debaty i konsensusu na ten temat w Polsce. Nie zawiera się sojuszy w chwili, gdy właśnie może wybuchnąć wojna w sposób zwiększający ryzyko wejścia do niej. Nie możemy o takich sprawach dowiadywać się z angielskich profili. Tak komentują to właśnie ci politycy.
No te wpisy nie są zbyt mądre. O ile ja cenię Krzysztofa Bosaka za zdrowy rozsądek, To oczywiście no, można odbyć na ten temat debatę, ale w tej chwili nie potrzebujemy debat, a czynów. Czas debat minął i w tej chwili określamy się albo po stronie Ukrainy, która jest cennym buforem geostrategicznym dla Polski. Jeżeli Ukraina padnie, jeżeli zostanie tam zainstalowany rząd prorosyjski, wystarczy tylko tyle. Tam nie musi dojść do wojny. Tam może dojść do wewnętrznego przewrotu i groźba tego jest dosyć istotna. I twierdzenie, że Polska udziela gwarancji Ukrainie, jest zbyt daleko idące, bo gwarancji Ukrainie udzieliła Wielka Brytania już wtedy, kiedy Ukraina się pozbywała
broni jądrowej.
I Wielka Brytania angażuje się tutaj w sprawy ukraińskie.
Konsekwentnie
i dużo mocniej niż Polska. My dostarczamy póki co broń defensywną, ale także ten pakt jest wyrazem niewiary Amerykanów w to, że Niemcy zechcą odegrać jakąś rolę. I teraz panu Krzysztofowi Bosakowi, panu Markowi Jurkowi i panu Sikorskiemu. Pan Sikorski jest znany z tego, że kiedy wybuchła rewolucja na Majdanie, no to on radził podpisać Ukraińcom wszystko, bo inaczej zostaną zniszczeni. Także Radosław Sikorski jakąś wybitną finezją tutaj polityczną, dyplomatyczną się nie wykazał. On raczej jest politykiem antyukraińskim. Podobnie jak bardzo mocno zepsuł stosunki polsko-litewskie, naprawianie których trwało dobrych kilka lat. Ja jestem po lekturze książki Radosława Sikorskiego na temat kierunków polskiej polityki zagranicznej i ja tak słabej książki w ogóle napisanej przez jakiegokolwiek ministra spraw zagranicznych jeszcze nie czytałem.
No, zdanie jeszcze chciałem usłyszeć Krzysztofa Chmielnika, bo wojna na Ukrainie to jest coś, co także wojna, domniemana wojna na Ukrainie, to jest coś, co myślę powoduje także wzmożenie na scenie politycznej i także wzmożenie w tych rozmowach czy zawieraniu, tudzież łamaniu sojuszy. Ukraiński ambasador w Japonii, Sergii Korsunski, ostrzega, że w przypadku, gdyby doszło do konfliktu Rosji z Ukrainą, to byłaby pierwsza w historii wojna przeciwko państwu, który ma na swoim terytorium 15 reaktorów atomowych i 30 tysięcy kilometrów gazociągów i ropociągów pełnych gazu i ropy. Tutaj te stosunki polsko-ukraińskie widać jak na dłoni, bo mieliśmy ostatnio sytuację, gdy przyjeżdżał prezydent Zełenski do Polski i rozmawiał z prezydentem Dudą, to tam także stosunki te zamierzchłe wchodziły w grę, czyli uporządkowanie tych spraw dotyczących chociażby zbrodni na Wołyniu. O tym też się miało rozmawiać, tego nie wiemy. No ale także te dzisiejsze, gdzie tranzyt na przykład blokowany był przez Ukrainę do Polski różnych towarów.
Znaczy sytuacja z relacji polsko-ukraińskich i w ogóle układu, jaki ten sojusz między Polską a Ukrainą może wywrzeć na Europę, jest bardzo skomplikowana i ma niestety za sobą ciemne karty historii. Ja, ponieważ się interesuję bardzo początkiem XVI wieku, to mam takie przekonanie, że jakieś siły zewnętrzne spowodowały ten konflikt zwany wojną kozacką i tym wszystkim, co tam się wtedy stało. Nie bez udziału, że jakby, polskiej klasy politycznej, która nie dojrzała wielkiej szansy cywilizacyjnej, jaka się wtedy przed Polską otworzyła. I mam takie przekonanie, że my dzisiaj jesteśmy z tym garbem historii w niezwykle trudnej sytuacji, bo z jednej strony Ukraina dla nas jest z punktu widzenia militarnego nadzwyczaj ważnym partnerem. Niestety nie umiemy nawiązać ścisłej współpracy gospodarczej z Ukrainą. Z wielu względów nie warto w to wchodzić. Natomiast ta sytuacja, która się teraz dzieje i to, że ta gra o Nord Stream 2, bo ja nie mam żadnej wątpliwości, że chodzi o odblokowanie Nord Stream 2 Putinowi i szantaż Putinowi się kompletnie nie udał. I ta gra na dwa fortepiany w tej orkiestrze, Niemcy na jednym fortepianie, jak Wacław Kisielewski z Markiem, nie pamiętam, że się na Marek i Wacek ich było, a Niemcy na drugim fortepianie, się po prostu to rozstroiło, bo trzeba pamiętać, że rząd niemiecki odmówił wyjazdu kanclerza na zaproszenie do Stanów Zjednoczonych. Innymi słowy, Stany Zjednoczone stanęły przed wyborem, komu dać jarłek na Europę, czy ciągle upoważnić do tego, żeby Niemcy były ich tutaj, powiedzmy tam, takim zarządzającym. I wygląda na to, że postawiło jednak na Anglię jako na bardziej sprawdzonego przeciwnika i mówiąc krótko, Niemcy przegrały z Kretesem. Mnie w tej całej sprawie jakby fascynuje kompletne nieistnienie w tej całej sprawie Francji. Tam nawet żaden poważny głos jakby w tej sprawie ja nie dosłyszałem, że tak jakby Macron wycofał się w ogóle z chęci współistnienia politycznego w Europie. To być może oznacza, że Francja sama się marginalizuje, idąc w ślady niemieckie. To, o czym Adam mówił, ta jakby niejednolita postawa, która jest w krajach europejskich, wynika z tego, że każdy z tych krajów ma jakieś swoje partykularne interesy z Rosją, jest w różny sposób, jakby to powiedzieć, przesiąknięty rosyjską agenturą i ten bagaż komunizmu i ten bagaż jakby poprzednich lat jakby trudno jest jakby natychmiast przełamać. To trzeba moim zdaniem szanować i mam takie przekonanie, że przed Polską otwiera się pewna szansa, której ludzie, którzy mają, że tak powiem, słabą głowę do polityki, bo polityka to jest gra na wielu szachownicach jednocześnie. I ludzie, którzy mają słabą głowę do polityki, nie ogarniają tego, widzą to w takich, że tak powiem, w takim dialektycznym relacji, albo tak, albo śmak, nie powinni, przynajmniej w Polsce, zabierać głosu, bo bardzo temu trudnemu dialogowi, jaki prowadzimy z Ukrainą w tej chwili, tej budowie pewnego zaufania, tej budowie wspólnej przyszłości, od tego nie ucieknie. Bardzo przeszkadzają, ale też trzeba mieć świadomość, że to jest, mówiąc krótko, zwyczajnie, brutalnie agentura, czyli ludzie, którzy są wrogami Polski, udają Polaków, udają, że się są zatroskani, bezpieczeństwo Polski i tak dalej. Milczcie, szanowni panowie, jeżeli nie macie nic mądrego do powiedzenia.
No jeszcze można by dodać, że tutaj opadają te głosy, które mówiły, że Polska nic nie znaczy na arenie międzynarodowej. Teraz mamy sytuację, że widać jak na dłoni, że głos Polski słyszany jest.
Oczywiście, że tak. Wczoraj Ned Price, to jest rzecznik prasowy Departamentu Stanu, tuż przed wizytą ministra Wojciecha Rała w Waszyngtonie, powiedział, że Polska jest niezwykle ważnym sojusznikiem Waszyngtonu. Kiedy Amerykanie tak mówią, to zawsze mają do nas jakąś sprawę. I mają, o czym świadczy wizyta szefowej wywiadu narodowego. My ją już w Radiu Zachód komentowaliśmy, która przyjechała do Warszawy w miesiącu grudniu, żeby namówić premiera Morawieckiego, żeby Polska zaczęła odgrywać ważniejszą rolę, żeby wzięła na siebie rolę mobilizowania części sojuszników NATO. I to było jak gdyby odejście od takiego nadąsania się, bo przecież było widać gołym okiem, że po wyborze Joe Bidena stosunki polsko-amerykańskie były napięte, no bo inwestowaliśmy w Donalda Trumpa, tak?
Z powodów ideologicznych bardziej niż
z powodów ideologicznych. No i obawy, że jednak prezydent Joe Biden pewnych rzeczy nie rozumie, pewnych rzeczy nie udźwignie, no ale fakty są następujące. Na całej wschodniej flance NATO Polska ma najpoważniejszy potencjał wojskowy. My oczywiście możemy się spierać, czy ta armia jest w tej chwili silna, czy ona jest średnia, czy ona jest słabsza, czy wytrzymamy 7 dni, jak pokazało jedno z ćwiczeń wojskowych, ale ono było zakładane nie w taki sposób, jak robiono wiele ćwiczeń w Polsce, że zawsze wygrywamy i za parę dni będziemy w Berlinie albo w Moskwie. To się tak w tej chwili gier wojennych nie prowadzi. Polska armia ma swoje mocne strony i polska armia ma nadal swoje słabe strony, ale jej potencjał liczony, czy też ważony, jak to się mówi, jest, no bo kogo mamy na wschodniej flance? Litwę, Łotwę i Estonię, kraje, które potrzebują pomocy. No Polska też potrzebuje pomocy, ale jej potencjał samoobrony jest dużo większy niż tych trzech krajów naraz.
Łącznie, tak?
Mamy Czechy, mamy Rumunię,
Znikąd
nad Morzem Czarnym, tak, mamy Bułgarię i prorosyjskie Węgry dosyć, Rumunię, tak. Rumunia bardzo proamerykańska z ważnymi instalacjami amerykańskimi militarnymi. No i wysunięty 5. Korpus Armii Amerykańskiej tutaj z tendencją do rozwinięcia. Jeden z polskich generałów jest po drugiej stronie, jest zastępcą szefa tego korpusu, stale rezyduje w Stanach Zjednoczonych. Generał Joks bodajże. I to wszystko jest na wypadek, gdyby trzeba było przerzucać duże ilości wojsk i sprzętu, i mają tutaj też powstać magazyny amerykańskie. No i Amerykanie mają ten interes do Polski, ten interes, żebyśmy oddziaływali pozytywnie na zdolność obronną sojuszu, zbrojąc się, a inwestujemy bardzo potężne pieniądze, bo budżet zbrojeniowy Polski to 59 miliardów złotych. Wydajemy więcej niż Izrael na zbrojenia, co może brzmieć szokująco, i trochę mniej niż Turcja. Turcja druga armia NATO. Ale musi jeszcze minąć trochę czasu, zanim ten potencjał, no, modernizacja armii idzie bardzo wolno, ale ona idzie bardzo wolno od 2002 roku. Pamiętajmy, że była zwijana też ta armia za rządów PO-PSL-u. Infrastruktura militarna była ograniczana, rozwiązywano całe bojowe jednostki i teraz odtworzenie tego jest piekielnie trudne w sytuacji tego, kiedy została zniesiona obowiązkowa służba wojskowa, do której oczywiście większość poborowych się nie nadawało, no ale jakiś system rezerw dzięki temu istniał. My nie mamy systemu rezerw. Zresztą dużo by o tym mówić. Polska wraca do gry także dlatego, że jesteśmy, pełnimy funkcję przewodniczącego OBWE, to znaczy konkretnie ministerał. I Amerykanów interesują konkrety. Widząc, że rola Polski poprzez OBWE zrzeszającej 57 krajów świata, to jest no taka mała ONZ, i Polska przewodniczy tej organizacji w tej chwili przez rok i będzie miała duży wpływ na planowanie między innymi różnego rodzaju dyplomatycznych posunięć. No Amerykanie mają w oczywisty sposób do nas interes i te dąsy polsko-amerykańskie się kończą w sposób zdecydowany i Amerykanie wysyłają kolejny sygnał o wysłaniu komandosów, spadochroniarzy z 82. dywizji. Tak, to przynajmniej są dwie grupy batalionowe.
No tak, chyba postawimy kropkę w tym temacie, bo jeszcze kilka spraw chciałem dzisiaj z panami omówić, a zróbmy taki przerywnik może trochę, zmieńmy zupełnie dziedzinę, w której będziemy sobie rozmawiać. No bo w sprawach międzynarodowych widzimy po ostatnim także głosowaniu w Sejmie różnego typu podejścia dotyczące obostrzeń, dotyczące walki z pandemią na całym świecie i różne też reakcje społeczne na te obostrzenia. A więc mamy dosłownie w ostatnich dniach sytuację chociażby z Kanadą, gdzie 70, jak dobrze pamiętam, kilometrowy konwój ciężarówek zaprotestowali Kanadyjczycy przeciw nasilającym się obostrzeniom. Premier osaczyli Ottawę, czyli stolicę Kanady, i w związku z tym zbliżając się pod rezydencję premiera, premier został ewakuowany, będący notabene także na kwarantannie. Z drugiej strony mamy Austrię, która wprowadza bardzo silne restrykcje. Mamy Danię całkiem niedaleką, która mianowicie luzuje obostrzenia całkowicie. Mamy Wielką Brytanię, która po informacjach związanych z imprezami w twardym lockdownie, w których uczestniczył premier, także luzuje obostrzenia. Mamy w końcu Australię, w której dzieje się rzecz niebywała. Jeden z zawodników nie może brać udziału w wielkoszlemowym turnieju Australian Open Nowak Dziokowicz musiał się z Australią pożegnać na bodajże 3 lata zakaz wstępu za to, że no, nie zdecydował się, no tu już różne głosy idą, tak, ale czy zaszczepi, czy podał nieprawdę w tych wszystkich oświadczeniach, więc zupełnie różne podejścia krajów i zupełnie także różne reakcje obywateli na tego typu akcje. Krzysztof, jak na to patrzysz?
Ja patrzę na to, jak na pewnego rodzaju...
Do czego nas to prowadzi?
Pewnego rodzaju grę. W świecie finansowym, a idąc jakby dalej w świecie biznesu, wyłoniły się, widać, dwie potęgi. Jedna potęga to jest stojąca za Big Pharma, można powiedzieć. To jest ci, którzy chcą zarabiać na naszym zdrowiu. Wiele by o tym mówić. Ja jestem tutaj też, odbijam piłeczkę Adamowi po takiej lekturze książki pana, nie wiem, chyba Gordona, Medycyna Rockefellera, który podaje, jakie są źródła współczesnej, jakby finansowe źródła medycyny i jacy są interesariusze tego kierunku, w którym medycyna współczesna zmierza. Nie jest to literatura optymistyczna. A z drugiej strony, drugim wielkim graczem to jest lobby przemysłowe, które chce po prostu robić interesy. I im pandemia w tym wszystkim przeszkadza. I zgodnie, i trwa w tej chwili jakby przepychanka w gronie rozmaitych ekspertów, jak długo powinna trwać pandemia, czy to w ogóle była pandemia, czy to tylko była nazwana pandemia, czy to jest coś, co powinniśmy traktować jako straszak, czy powinniśmy do tego już powoli się przyzwyczajać, przejść do porządku dziennego i tak dalej. Te sprawy są ciągle jeszcze słabo rozstrzygnięte. Ja mam wrażenie, że jeszcze bardzo wielu ekspertów i bardzo polityków będzie się biło w piersi, że popełnili kolosalne błędy. We Włoszech lekarze zwalają winę na rząd, że oni nie leczyli tak, jakby chcieli, tylko tak, jak im rząd kazał i tak dalej, i tak dalej. Szwecja jest przykładem raz na dobre działanie, raz na złe działanie. W to wszystko wmieszała się polityka, poprawność polityczna. Jak sięgnie się do książek jako lekarz, i sięgam do książek na temat wirusów, wirusologii, to się okazuje, że nauka dokonała takiego, że tak powiem, takiego kołowrotka, czy takiego wywrócenia się na drugą stronę, że się po prostu nie chce wierzyć w tym, co mówią medycy, wirusolodzy. Nie ma cienia logiki. W Izraelu, mimo że wszyscy są prawie wyszczepieni po raz czwarty czy po raz piąty, rekordy śmiertelności się tam dzieją. Także my jesteśmy zalewani masą informacji i tu przypomina mi się pewna myśl profesora Zybertowicza, że we współczesnym świecie ilość specyficznej wiedzy jest tak ogromna, że my jako zwykli ludzie nie jesteśmy tego w stanie zweryfikować, że musimy do tego mieć ekspertów, którym możemy zaufać. I co się dzieje? Jak zapytano Polaków, dlaczego się nie chcą szczepić, to się okazuje, że 44,9% Polaków się nie chce zaszczepić, bo nie wierzy naukowcom. Więc jednocześnie oprócz tego kryzysu zdrowotnego pojawił się kryzys w ogóle nauki jako takiej. Być może część społeczeństwa, to nie jest wcale mało, te 45%, nie ufa naukowcom od wirusów, a może zaczyna nie ufać naukowcom, mówisz, od tych, którzy mówią o globalnym ociepleniu albo o jakichś innych sprawach i tak dalej, i tak dalej.
Tylko tutaj jest jeszcze jedna rzecz.
Świat, w każdym razie, żeby to dokończyć, świat jest w takim stanie, że właściwie już chce z tym koronawirusem skończyć. I albo poprzez radykalne działanie, albo poprzez uznanie, że odpuszczamy. To jest jedna z kolejnych epidemii, które się w ludzkości zdarzyły i zdarzać będą i nie ma co z tym walczyć, bo i tak tego nie pokonamy. No,
mówimy też o naukowcach i też o triumfie medycyny czy nauki. Bardzo szybko wynaleziono szczepionka, bardzo możliwa, szybko do podania i wielu ludzi także ją stosujących. Tutaj chyba podejście też i też samego społeczeństwa do tego po prostu, co dalej się z tym dzieje, prawda? No bo kto chce, to się zaszczepi i ma tą ochronę, no ale w niektórych krajach te lockdowny wywołują no, totalną frustrację wręcz nawet. No i z tym mamy trochę do czynienia, z tą frustracją społeczeństw dziś na świecie.
Lockdowny okazały się nieskuteczne i to, co na początku wydawało się spójnym frontem rządów i wspierających ich ekspertów, a także Światowej Organizacji Zdrowia, że zamykamy gospodarki, zamykamy się w domach zaczęło przynosić tak negatywne skutki społeczne i gospodarcze, nawet można powiedzieć przede wszystkim gospodarcze, a dopiero później społeczne.
Ale jeszcze mówi się o skutkach psychologicznych.
Tak, to ja mam na myśli, mówiąc o społecznych, psychologicznych, i być może Krzysztof ma rację, że trzeba specjalnie na to zwrócić uwagę. To nie tylko skutki zdrowotne spowodowane samym przechodzeniem SARS-CoV-2, ale także wzrost zachorowań na choroby psychiczne, wzrost depresyjnych reakcji, rozluźnienie więzi społecznych, wzrost agresji w społeczeństwie, wzrost podziałów politycznych. Ja nazwałem kiedyś COVID najbardziej polityczną chorobą, z jaką kiedykolwiek miałem do czynienia w moim 65-letnim życiu. I nie da się ukryć, że rządy, że wiele rządów bardzo szybko, podejrzanie szybko wzięło na siebie rolę no, takich zarządzających strachem, zarządzających lękiem społeczeństw, w czym niestety sekundowały media. Wiele mediów, bardzo wielu dziennikarzy, zamiast próbować rozpoznać naturę sprawy, co za tym stoi, jakie interesy grają, bardzo ochoczo się przyłączało i wiele telewizji, wiele rozgłośni radiowych do podawania, ileż to osób umarło, ile osób zachorowało. Ale gdybyśmy się przyjrzeli, ile osób zachorowało w ciągu 2 lat w skali społeczeństwa na globie, czyli tych prawie 8 miliardów, no to... To nie są jakieś szalone wyniki. Przy COVID-zie, przy śmiertelności około 2%, poniżej w niektórych krajach powyżej 2%, no to dalej nie jest taka choroba jak kiedyś dżuma, która parę razy wybiła jedną trzecią tak, ludności Europy, raz w VI wieku naszej ery, a później w XIV wieku.
No tak, ale mamy teraz zupełnie inną sprawę dotyczącą higieny, dotyczącą medycyny.
Jasne, oczywiście. Dostępu do medycyny. Ja nie mówię, że należy to porównać, tak?
No i mamy też szczepienia.
Mamy szczepionki i one z całą pewnością przyczyniły się do tego, że łagodniej ten COVID był przechodzony. Ja się zaszczepiłem 2 razy, zaszczepię się jeszcze raz, ale po raz ostatni. Już, ponieważ uważam, że to jest bardzo zdroworozsądkowe podejście, aby uznać, czas najwyższy odtrąbić tą pandemię i uznać wirusa SARS-CoV-2 jak inne wirusy.
Jako niepokonane, do którego trzeba się przyzwyczaić.
Bo wirusy grypy żyjemy z nimi i ktoś kiedyś się obruszył, jak powiedziałem, o inteligencji wirusów, mówiąc, o, jaka inteligencja, tylko ludzie są inteligentni, wirusy nie mają żadnej inteligencji. Więc ja jednak proponuję, żeby się zastanowić nad tym, że istnieje taka struktura, która mutuje tak inteligentnie, że nie nadążamy za tym. Zawsze jesteśmy krok do tyłu i ta pandemia w sposób naturalny się skończy. Czesi odchodzą od paszportów covidowych. Uznali nawet, że próba ich obowiązkowego wprowadzenia w Czechach była nielegalna i bardzo mocno dedykuje to naszym lewicowcom, naszym lewicowym zamordystom, ja się nie waham, żeby ich tak określić, którzy chcieli nas tu obowiązkowo wyszczepić wszystkich jak leci, mówię o nowej lewicy.
No mogłoby ich spotkać to samo, co premiera Trudeau w Kanadzie.
I spotkałoby ich to i całe szczęście, że polski rząd wybrał drogę środkową, jest atakowany, że nie prowadzi żadnej polityki. Ja się cieszę, że ta Rada Medyczna przy premierze się rozpierzchła, bo zrobili najlepszą rzecz, jaką mogli zrobić. Bo to, co jedynie proponowali, to więcej obowiązkowych szczepień, więcej lockdownów. Ja nie słyszałem żadnej innej racjonalnej propozycji ze strony wybitnych rzekomo ekspertów.
Proponujecie odtrobienie końca pandemii, ja proponuję odtrobienie końca tego tematu. Bo
jeszcze tylko powiem jedno rzecz zdanie, na pocieszenie i na nawiązanie do Adama. Przed pandemią wirusolodzy mówili o tym, że wirusy, w ramach tego, o czym mówił Adam, jakby tej umiejętności dostosowania się, są wmontowane w nasz genotyp i my, pamięć przebytych przez naszych przodków i jakby tych dalekich naszych krewnych, tych wszystkich ataków wirusowych mamy w swoich genach, dzięki czemu my jesteśmy bardziej na nie odporni i po prostu przeżywamy w tej chwili ten atak nowego wirusa, nieznanego na naszej genetyce. On się musi wmontować w nasz system genetyczny, musimy to przechorować, nabrać odporności albo zginąć zgodnie z prawami doboru naturalnego.
A panowie, w takim razie odtrąbiam, tak. I zróbmy taki chwilkę tak uśmiechu, przerywniku nad tym trudami, które też nas doświadczają. Szczepmy się, kto może, kto chce. Także trzymajmy dystans, zakładajmy maseczki, dezynfekujmy ręce. Tego wszystkiego, to wszystko może nam pomóc także uniknąć zakażeń. A ja przejdę do jeszcze jednego tematu, który dziś chciałem z panami poruszyć. W sobotę rano w Madrycie rozpoczął się Kongres Partii Europejskich Partii Prawicowych, zatytułowany Obronić Europę. W wydarzeniu zorganizowanych przez hiszpańską konserwatywną partię Vox bierze udział także, czy brał udział wtedy, udział premier Polski Mateusz Morawiecki. Krzysztofie, ty zadałeś sobie trud.
Każdy może sobie to zadać.
No właśnie, każdy może zadać sobie ten trud, ale my na antenie możemy państwu ułatwić sprawę, bo tą deklarację, którą tamże została podpisana przez tę partię, sobie zreferował.
Tak w głównych nurtach mediów o tym się nie mówi. Lewica z godnym wyciem oskarża,
że spotkały się tam proputinowskie partie.
Dorzucają partie, z wdziękiem, że faszystowskie.
Jeszcze faszystowskie. W związku z tym należy się naszym słuchaczom taki krótki przegląd tego, co tam się stało i jaka jest konkluzja końcowa. Ja przeczytam fragmenty. Wspólnota Europejska została ukształtowana. To jest pewnie, rzekłbym, w ramach tego oświadczenia, pod którymi się podpisali uczestnicy. Została ukształtowana jako obszar w swobodnej współpracy suwerennych państw. Istnieje jednak rosnące zagrożenie, które dąży do przekształcenia Unii w ideologicznie naładowane federalistyczne superpaństwo. Ten dryf zagraża samej Unii, dystansując się od chrześcijańskich ideałów europejskich, na których zostało to Europa zbudowana. W tej sytuacji my, uczestnicy szczytu, zobowiązujemy się do Europy przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Zmierzymy się z prądami, które opowiadają się za obcą jej historią Unii Europejskiej i które w oderwaniu od rzeczywistości prowadzą do demograficznego samobójstwa i transformacji społeczeństw. Potępiamy politycznie motywowane, czytam dalej, ataki Brukseli na Polskę i Węgry, które są wyrazem całkowitego lekceważenia zasad Unii Europejskiej i naruszają duch traktatów. W tym celu, aby bronić tej Europy przed upadkiem, zobowiązują się do egzekwowania zasady preferencji europejskich towarów produkowanych w państwach członkowskich, potępiać politykę migracyjną promowaną przez Brukselę i nieskuteczność Frontexu, pracować na rzecz zwiększenia europejskich zdolności energetycznych przez wprowadzenie zestawu środków mających na celu poprawę samowystarczalności energetycznej, gdzie narody mogą swobodnie dysponować potrzebną im energią. Tutaj moim zdaniem mistrzowsko podkreślili pewnego rodzaju taki, delikatnie dali Putinowi do zrozumienia, że będą się próbowali uniezależniać od niego. Dalej, żądać ścisłego poszanowania traktatu we wszystkich przypadków i zdecydowanie odrzucać wszelkie inicjatywy zmierzające do nadmiernego rozszerzania kompetencji instytucji europejskich. To tak mniej więcej byłoby na temat tego, co tam powiedziano. Mówiąc w skrócie, to gremium opowiada się za tym, aby Europa rozwijała się zgodnie z jej tradycją. Nie w sposób lewacki, tylko w sposób zgodny z ideą ojców założycieli Unii. Oni się nie odcinają od Unii, tylko mówią, wróćmy do korzeni Unii. Z drugiej strony zwracają uwagę, że biurokracja brukselska się rozpycha za NATO i trzeba jej po prostu przyciąć pazurki. I mówi się o tym również i krytykuje się, że te trendy, rzędy, które nam jakby te lewicowa, lewicowe, lewicowo zorientowane rządy narzuciły, trzeba z tego się wycofać i trzeba wrócić na drogę pewnego rozsądku i w tym jest właśnie to zmienić podejście do emigrantów, zmienić podejście do polityki energetycznej, gospodarczej i tak dalej, i tak dalej.
Adamie, czy czeka nas w związku z tym jakaś taka, nie powiem może tradycja spotkań, ale jakiś taki systematyczny trend w Unii Europejskiej? Partie konserwatywne postanowiły coś zacząć robić, nie tylko płynąć tym prądem Unii Europejskiej, który nas w którymś kierunku ciągnie.
Nareszcie powiem, Unii Europejskiej i Europie w ogóle potrzebna jest zarówno lewa noga, jak i prawa noga. Musi się odbywać rywalizacja pomiędzy centrolewicą i centroprawicą i to wcale nie są żadne skrajne partie, jak w pewnej telewizji komercyjnej i w tam tak zwanym Gazwybie, czyli w gazecie wyborczej lubią o tym pisać. To są partie, które mają wszystkie demokratyczną legitymację. I warto to powiedzieć, że ktoś, kto na lewej stronie nazywa te partie partiami faszystowskimi, odmawia im demokratycznej legitymacji. A jeżeli jakiejś grupie społecznej odmawia się demokratycznej legitymacji i prawa do głoszenia swoich poglądów, to pachnie to już dyktaturą. Natomiast lewica się tak rozepchnęła w Unii Europejskiej, lewica i centrolewica, że oni już sami uwierzyli w to, że tak jak kiedyś powiedział Fukuyama o końcu historii, że jedynym modelem dla Unii Europejskiej jest model lewicowy, co jest oczywiście nieprawdziwe. Dlatego, że istnieją elektoraty, istnieje bardzo duża grupa Europejczyków, która ma poglądy polityczne na prawo od lewicy. I teraz oni mają takie same prawo uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów Europy, Unii Europejskiej w życiu politycznym, jak i lewica. Dlatego ja apeluję do różnego rodzaju propagandystów lewicowych, żeby przestali używać tego określenia faszyści, no bo sami mogą zostać wkrótce nazywani komunistami albo postkomunistami, no bo bardzo łatwo epitetami.
No tak, przejść z opisu do wyzwisk. Tak.
Te spotkania też, ja tylko ci przerwę, bo symptomatycznym jest też, wprawdzie mamy już niedużo czasu, ale symptomatycznym jest też to rozpychanie się unijnych urzędników, także ostatnimi słowami jednego z europosłów hiszpańskich, który chciał przyjeżdżać do Polski,
Zmieniać w Polsce władzę, a przecież w Polsce władzę mogą zmienić tylko sami Polacy, a nie jakiś europoseł z Hiszpanii, ale im się wydaje, że znów tworzą jakąś międzynarodówkę. Kiedyś była komunistyczna i socjalistyczna i także socjaldemokratyczna i to jest powrót właśnie do idei tejże międzynarodówki. No i w reakcji na to powstaje międzynarodówka partii prawicowych, a jakże. I ja życzę dobrze tej inicjatywie, ponieważ dobrze życzę Unii Europejskiej i dobrze życzę demokracji, a demokracja to spór. Spór odbywa się pomiędzy lewą a prawą stroną i to, co się dzieje w tej chwili, to dzieje się bardzo dobrze. Natomiast to, że część przywódców tych partii prawicowych jest prorosyjska, mój Boże, a premier Scholz to może nie jest prorosyjski. Przepraszam, kanclerz Scholz to może nie jest prorosyjski.
A
kanclerz Merkel to nie była prorosyjska.
A kanclerz Schröder?
A kanclerz Schröder, który pracuje, którego sobie, z którego Putin zrobił sobie fagasa za duże pieniądze, a lewicowy, jeden z lewicowych premierów Francji, to kolejny fagas Putina.
Austriaccy ministrowie.
Tak. Także czas zacząć myśleć i czas, żeby Polska, Krzysztof tutaj powiedział o umiejętności gry na wielu fortepianach. My się z Orbanem możemy nie zgadzać w sprawie podejścia do NATO, do Putina.
Ale kochamy się od lat.
Ale ponieważ mamy wspólny interes w tym, żeby jednak tworzyć pewien prawicowe skrzydło Unii Europejskiej, no to możemy się w jednej sprawie z nim nie zgadzać, a w innej się zgadzać. I tak się robi właśnie politykę dojrzałą. To nie jest jakieś czarno-białe działanie w polityce nie ma miejsca na manicheizm.
Krzysztofie, tak się robi politykę europejską.
Na podwórku. Ja chciałbym jakby wrócić nieco do tego, co się dzieje w Unii. Pojawiła się pewna mapka, która w pewien sposób uproszczony pokazuje, jak ważne są wartości w gospodarce. Mapka Niemiec, gdzie podzielono landy według jakby wyznania. Z jednej strony byli, znaczy trzy wyznania wyszczególniono: katolicy, protestanci i ateiści. I się okazało, że tam gdzie są katolicy, gospodarka najbardziej jest rozwinięta. Tam, gdzie są ateiści, czyli wschodnie Niemcy, jest kompletne dno. Także trzeba pamiętać, że religia poza tą jakby wartością kulturową, która z sobą niesie, ma również bardzo silne konotacje gospodarcze. Bo coś takiego, bo to jest taka rzecz, nad którą się my nie zastanawiamy. Jak bardzo potrzebne w relacjach między ludźmi, także gospodarczych, jest zaufanie. Jeżeli nie ma zaufania, w zasadzie nie da się prowadzić interesów.
Zaufanie, uczciwość, solidarność.
Nie ma. I taka anegdota przytoczę, że ktoś kiedyś opowiadał swoją przygodę z jakimiś partnerami japońskimi. Przez 3 tygodnie w tej Japonii on tam jest i ciągle biesiadują. A są rozmowy gospodarcze. I przez 3 tygodnie oni piją tą sakę, żrą te sushi, goszczą się i w końcu on zirytowany, ten Europejczyk, się pyta tych japońskich swoich partnerów, kiedy my będziemy mówić o interesach. A on mówi, co jesteś taki niecierpliwy? Najpierw musimy nabrać do siebie zaufania.
Krzysiu, to na pewno była firma Mitsuko Suki, znana 40-latka.
Prawdopodobnie. Ale chodzi o to, że nie da się aspektu moralnego odciąć od gospodarki, bo gospodarka bez moralności jest bandytyzmem gospodarczym.
Tak jest.
I w związku z tym jakby Unia bez wartości jest również, że tak powiem, pewną ideą, która jest ideą bardziej totalitarną, bardiej bandycką, nieludzką
i
tak dalej.
No i cała afera Volkswagena to bardzo dobrze pokazuje, o czym ty mówisz. Niemcy znane z uczciwości nagle stały się znane z gigantycznego światowego przekrętu.
Tak. I może to będzie konkluzja naszego dzisiejszego spotkania. Państwo mają zaufanie do Radia Zachód. To my mamy, również ufamy, że spotkamy się w tej audycji za miesiąc, komentując sprawy między wschodem a zachodem, a dziś robili to dla państwa. Adam Ruszczyński, bardzo dziękuję.
Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.
I Krzysztof Chmielnik, bardzo dziękuję.
Za uwagę,
dla państwa audycję realizował Andrzej Pianowski, Łukasz Brodzik, mówię państwu także dobranoc.